Tadeusz Bojrzeleński, Brązownicy. Rozdział pierwszy. Brązownicy. To nagranie Legamus może być kopiowane i rozpowszechniane bez ograniczeń. Dałem tym wstępnym rozważaniom tytuł Brązownicy, ponieważ w dyskusji, która stała się ich pobudką, raz po raz pojawiało się pytanie, rozstrzygane zazwyczaj w sensie twierdzącym, czy wielki pisarz, w szczególności Mickiewicz, ma zostać dla nas posągiem z brązu. Wynika stąd dla mnie jedna oczywistość, mianowicie, że krytyk czy historyk literatury powinien by w takim razie odbyć praktykę brązowniczą, w przeciwnym razie i w tym brązie będzie fuszerował. Brązowa ta dyskusja urodziła się z mojej książki pod tytułem Ludzie żywi, przede wszystkim zaś z artykuliku Mickiewicz a my, będącego przedmową do dzieł Mickiewicza w wydaniu Biblioteki Arcydzieł Literatury. Pragnę rozważyć niektóre punkty tej dyskusji. W tym celu wydaje mi się bardziej taktyczne nie zaczynać od Mickiewicza. Mickiewicz to rzecz skomplikowana i wielka. Zacznijmy od prostszej i skromniejszej. W toku tej dyskusji padło kilka razy, również z powodu mego artykułu, imię Narcyzy Żmichowskiej. Otóż sprawa Żmichowskiej ma tutaj tę zaletę, że posiada niejako, z przyczyn, które zaraz objaśnię, wartość eksperymentu. Mówmy tedy o narcystce, tym bardziej, że na jej temat sformułował pod moim adresem pan Henryk Bezmaski bardzo konkretne zarzuty w odpowiedzi na artykuł Karola Iżykowskiego, opublikowany w Naprzodzie, pod tytułem Odełgiwanie literatury. Odtrącając z lekceważeniem moją próbę ożywienia głęboko zapomnianej pisarki, pan Bezmaski pisze: dla czytelnika polskiego była i jest, i da Bóg, że długo jeszcze pozostanie wielką poetką i obywatelką. W jakim stanie znajdował się jej system nerwowo-seksualny? Co to kogo obchodzi poza jej najbliższym otoczeniem? Może to być przedmiotem sensacji, awantury literackiej, na której ten i ów wydawca może zarobić. Wartości literackiej nie ma to żadnej. Mogę się tylko cieszyć, że w piśmie tak często pomawianym o bezbożność jak robotnik załatwia pan Bezmaski sprawę owym cnotliwym i staropolskim da Bóg. Gdyby jednak uważniej czytał mój artykuł o Żmichowskiej, dowiedziałby się z niego, że właśnie zupełne zapomnienie poetki i obywatelki, dla której ja wyniosłem z domu osobliwy kult, było przyczyną mego zajęcia się jej osobą. I oto pozwolę sobie przedstawić rezultat mający, jak rzekłem, charakter wręcz eksperymentalny. W parę tygodni po moim artykuliku otrzymałem propozycję napisania przedmów do trzech utworów Żmichowskiej, które księgarze skłonni byli wydać. Przy dwóch z nich położono moją przedmowę jako warunek podjęcia wydania. Czy to powieść i Biała róża już się ukazały. Poganka ukaże się niebawem. Wydanie Nieznanych listów pisarki jest w toku. Przedtem, mimo obchodów, rocznic, ani jednego tomu jej pism nie było w księgarniach. Zapewne wydawca może zarobić, jak z lekceważeniem pisze pan senator, ale to już jest, wyznaję, oryginalny sposób patrzenia na literaturę, przy którym istnienie dzieł na rynku księgarskim, a tym samym w rękach publiczności, jest rzeczą uboczną, rzeczą, o której mówi się z taką wzgardą. Pan Bezmaski lekceważy tak nietrwałą rzecz jak papier, jest zdecydowanym brązownikiem, ale brąz ma tę właściwość, że jest bardzo niewygodny do czytania. Celebrowano koło Żmichowskiej pół wieku, bez skutku. Wystarczyło przemówić ludzkim głosem, aby ją zbudzić do życia. Niechże więc pan senator zastanowi się trochę. Skoro odsądza moje poczynania od wszelkiej wartości literackiej, niech im przyzna wartość, choć praktyczną, i niech powie sumiennie, kto lepiej służy sprawie pisarzy. Czy ten, kto im daje nowe życie i odnawia ich przymierze z czytelnikami? Czy ten, kto bezmyślnie macha kadzielnicą przed starym, zakurzonym posążkiem? To tradycjonalistyczne wystąpienie patriarchy socjalizmu dowodzi, jak głęboko wżarł się nam w krew zbożny frazes. Faktem jest, że czy to wskutek naszych narodowych właściwości, czy bardziej jeszcze wskutek wiekowego pijarsko-jezuickiego wychowania, czy wskutek tragicznego zagmatwania naszych kolei dziejowych, stosunek nasz do naszych pisarzy stał się odmienny niż gdzie indziej. Wszystko pod kątem krzepienia serc, zbudowania narodu, młodzieży. Socjaliści odziedziczyli to po konserwie. I szczęście to prawdziwe dla nas, że los dał nam pisarzów dosyć bogobojnych, inaczej nie nastarczylibyśmy z załgiwaniem. Niedawno odezwały się głosy, że czas skończyć z legendą, jakoby Przybyszewski pijał kiedyś wódkę. Cóż za szczęście, że nas opatrzność nie pokarała takim poetą jak Villon. Świeżo miałem w ręku nową literaturę villonowską, La psychose de Villon itd. Czy był degeneratem, czy tylko zwykłym opryszkiem? Oto pytania, jakie padają dokoła jednego z największych poetów Francji. I ileż straciłaby jego słynna ballada Wisielców, gdybyśmy nie wiedzieli, że była napisana przez storturowanego na śledztwie poetę, niemal u stóp szubienicy, która go cudem ominęła. Ponure życie Villona to integralna część jego poezji. Nie mamy, na szczęście czy na nieszczęście, takich kłopotów. Mówię na nieszczęście, bo nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby Hipek Wariat, skoro już musi być bandytą, wydał w czasie urlopu wspaniały tom wierszy. Mamy w literaturze na ogół bardzo zacnych ludzi. Możemy zgłębiać ich życie z podziwem, z uwielbieniem, w każdym zaś razie z usprawiedliwioną i żywą ciekawością. Jeżeli nauka bada wydzielanie gruczołów trawiennych u pchły, jakże można zabronić ludziom, aby się interesowali wszystkim, co oświetla życie psychiczne ich geniuszów? Czy to geniuszom coś ujmuje? Przenigdy. Nigdy nie było tak silnego pędu jak dziś do poznawania życia wielkich ludzi. Zrozumiano, że te żywoty to najciekawsza powieść, najwspanialszy poemat, dramat ducha, ale na to trzeba dotrzeć do istoty tego dramatu, nie zaś przyrządzać z niego dydaktyczne wieczory pod lipą. Wszystko to są rzeczy gdzie indziej tak dawno rozstrzygnięte, że nie ma o tym dyskusji. Ale i u nas, cóż za osobliwa sprzeczność, cóż za paradoksy. Umiera wielki pisarz, wydaje się jego listy, przez pietyzm, ale cytować te listy, opierać się na nich jest zbrodnią. Kto żyw, podnosi krzyk, niech zostanie z brązu. Po kiegoż tedy licha wydawać te listy, skoro do nich nie wolno zaglądać? Wszak te stany systemu nerwowo-seksualnego narcyzy, które, powiada pan senator, nikogo nie obchodzą, wyjęte są z jej listów. Idźmy dalej. Są listy, gdzie jeden pisarz mówi o drugim. Znów, zdaje się, nie wolno cytować. Bo ostatecznie, co ja uczyniłem, żem narobił tyle skandalu? Czym wynalazł jakieś nieznane, a podejrzane dokumenty? Ależ nie, cytowałem po prostu ustępy z listów wydane przez pietyzm dla wielkich pisarzy. Ja sądzę, że trzeba właśnie o tych rzeczach mówić, że trzeba je oświetlać, bo inaczej cóż pomyśli nieprzygotowany czytelnik, gdy przeczyta dytyrambiczny żywot Mickiewicza, nie mniej dytyrambiczny żywot Krasińskiego, a potem to, co jeden z nich mówi o drugim? Właśnie zadaniem historii literatury jest dyskutować, wyjaśniać, godzić sprzeczności, a nie wstydliwie ignorować to, co jest własnością publiczną. Nie tykać poufnych szczegółów życia, powiada pan Lorentowicz, ale wgłębiać się w samo dzieło. Ale właśnie dla poznania tych poufnych szczegółów życia, jako nieoceniony komentarz do dzieła, wydaje się listy wielkich ludzi. Załóżcie panowie protest przeciw ich wydawaniu, ale nie. Wydajecie je sami i poczytujecie to sobie za zasługę, a krzyczycie, kiedy ktoś robi właściwy użytek z waszej pracy. Nie tykać szczegółów życia. Czy to żarty? Ależ od dziecka wbijano nam je w mózg. Życiorysy wielkich ludzi stanowią w szkole połowę nauki literatury. Pół roku kułem drobiazgowy żywot Mickiewicza. Co najwyżej tedy chodziłoby o to, aby powtarzać i przeżuwać wciąż te same uświęcone bajeczki, nie próbując ich oświetlać na nowo. Bardziej tolerancyjne stanowisko zajął pan Zdzisław Dębicki. Nie ma nic przeciwko moim wątpliwościom, rozciekawieniom i niepokojom, ale uważa, że niewłaściwym dla nich terenem jest przedmowa do dzieł poety. W przedmowie takiej, pisze, powinien on stać raczej jak posąg z brązu, po dawnemu. Po dawnemu, ale po jakiemu dawnemu, bo ja sam pamiętam już tych dawności kilka. I posąg z brązu, ale jaki, bo też było ich już więcej. Znany jest prywatnie historykom literatury fakt, że Stanisław Tarnowski, będąc w Paryżu, zaklinał Władysława Mickiewicza, aby zniszczył wszystkie dokumenty działalności ojca z epoki Trybuny Ludów. Dla Tarnowskiego były to dokumenty hańby. Chodziło mu o to, aby Mickiewicz pozostał po dawnemu jako posąg z brązu. W imię tej samej zasady pan Adam Krzyżanowski protestował przeciw wygrzebywaniu zapomnianych pism poety. Ileż zresztą z pewnością naniszczono dokumentów w imię tej zasady. Znam list, w którym ktoś odmawia Władysławowi Mickiewiczowi powierzenia dokumentów, zarzucając mu ich fałszowanie. Przez pietyzm oczywiście. Ale co znaczy to słowo? Pamiętam czasy, gdy socjaliści w Krakowie składali u stóp pomnika pierwsze wieńce. Inni uważali to za bluźnierstwo. Wówczas właśnie żądano niszczenia dokumentów pozwalających pomówić Mickiewicza o socjalizm. Było to kalaniem posągu z brązu. Sądzę tedy, że każdy fabrykował sobie ten posąg z troszkę odmiennego brązu i jeżeli nawet staniemy na stanowisku brązowniczym, możemy przyjąć, że od czasu do czasu posąg z brązu ulega przelaniu. Przypuśćmy, że obecnie jesteśmy w fazie takiego przelewania posągu. Ciekawe jest, że gdy tylu mniej lub więcej młodych zajęło stanowisko obrony tradycji, jakiej, całkowicie po mojej stronie stanął sędziwy Czesław Jankowski. Głos jego jest tym bardziej dla mnie cenny, że wyszedł z samego serca drażliwego kultu Mickiewicza, z serca Litwy, z Wilna, z ust człowieka, który z pewnością nie mniej od innych kocha Mickiewicza po dawnemu. Otóż pisarz ten, który lekko dźwiga 7 z górą krzyżyków na barkach, zaznaczywszy z góry, że nie ma nadboja Żeleńskiego większego wielbiciela Mickiewicza, osądziwszy łaskawie, że ta przedmowa jest to 30 kilka stron najświetniejszych, jakie Boi napisał, mówi: zaś panowie i panie, przyglądający się dziś owemu ciągnącemu ku narodowemu pomnikowi Mickiewicza pochodowi z busolami, sondami, nieoglądanymi dotąd nigdy narzędziami, proszeni są o nierozdzieranie szat i zachowanie możliwie najheroiczniejszego spokoju. Żadna krzywda, dalibóg, nie stanie się Mickiewiczowi, a wyładowanie krytyczno-analitycznej energii pokolenia poromantycznego, porozbiorowego, nastąpić musi. Jest to jakby wiekuiste prawo natury, którego jeszcze nie potrafił złamać żaden z największych nawet nadludzi. Oto ideowa kwintesencja mistrzowskiego esej Boja Żeleńskiego o Mickiewiczu. Z solidnego jest dębu, z głębokiej znajomości mickiewiczowskiego dzieła i żywota, tylko mieni się tu i ówdzie opalowo, jakby był gdzieniegdzie dyskretnie i sugestywnie inkrustowany śmiałym, pełnym niespodzianek, a może kogo irytującym modernizmem. Tak, wyobrazić sobie możemy, będzie wyglądał, może już względnie niebawem, Mickiewicz w rozumieniu i kulcie powojennego naszego pokolenia. Nie przewartościowany, broń Boże, wręcz przeciwnie, przez śmiałą rewizję na nowe dziesiątki lat odrodzony. Niech mi czytelnicy darują, że pozwalam sobie przytoczyć tutaj te tak pochlebne i zaszczytne dla mnie słowa, ale przyznam się szczerze, że po kubłach obelg, fałszów i perfidii, jakimi mnie tu i ówdzie ochlapano, przyjemnie jest mi się opłukać trochę w tych uczciwych i przyjaznych słowach starego Litwina. Wróćmy do naszego brązu. Ależ, aby zbrązowić tak żywego człowieka jak Mickiewicz, trzeba by, jak kalif Omar, spalić wszystkie biblioteki, zostawić same posągi. Nie tylko jego własne listy, ale listy, pamiętniki współczesnych. Wziąłem przypadkiem do rąk w tych dniach pamiętniki Michała Budzyńskiego, powstańca z roku 1830, tułacza, przyjaciela całej emigracji. Wydał te pamiętniki Józef Ignacy Kraszewski. Podnosi w swoim słowie wstępnym wartość tych zwierzeń człowieka, głębokiego przekonania, sumienności rzadkiej, dobrej wiary nienaruszonej. Pamiętniki jego, pisze, mają tę cechę szczerości, uczciwości, rzetelności, która im wielkiej ceny dodaje. Otóż w pamiętnikach tych czytam następującą relację z epoki towianizmu. Tom pierwszy, strona 289. Podzielili się ci nowi wyznawcy na koła i odprawiały się sesje pełne mistycyzmu, gdzie bracia opowiadali sobie sny i widzenia. Na jednej z takich sesji Mickiewicz zawołał: bracia, dziś ukazał mi się duch Aleksandra I, cesarza Rosji, i prosił, aby bracia zanieśli modły do Boga na jego intencją. Juliusz S., antagonista Mickiewicza, i w którym odezwała się żyłka polska, podnosi się po mistrzu. A mnie, bracia, ukazał się duch Stefana Batorego i prosił, abym przestrzegł, iżby bracia za żadnym nie modlili się Moskalem. Mickiewicz na to porywa silnie za ramię Juliusza Słowackiego, przywodzi do drzwi i wypędza go słowami: poszł won, durak. Wyobraźmy sobie czytelnika, nawykłego patrzeć na Mickiewicza po dawnemu jako na posąg z brązu, gdy znajdzie ten ustęp w pamiętnikach rzetelnego człowieka. W głowie mu się pomiesza. I zdaje mi się, że nie przez pomijanie, eliminowanie faktu, czy, jak się wzgardliwie powiada, anegdoty, dojdzie się do pełnego wizerunku poety, ale przez ogarnięcie, zrozumienie i stopienie wszystkiego. Dla mnie właśnie te tragiczne nieporozumienia, te walki, te błądzenia po omacku w rozpacznych mrokach, te najświętsze pragnienia wyradzające się dziwacznie, te tragiczne upiory emigracji, to są bodajże najciekawsze karty życia naszych poetów. I jeszcze jedno. Czy wam się nie ściska serce, gdy czytacie ten opis, podany bez żadnej animozji, z zupełną prostotą, jak Mickiewicz wypycha za drzwi biednego Juliusza z rosyjskim wyzwiskiem na ustach? Mnie tak, bo zważmy jedno. Los tak splątał dzieje duchowe Mickiewicza i Słowackiego, że odlewanie olimpijskiego posągu jednego z nich odbywało się kosztem drugiego. Już za życia Mickiewicz zaciążył na Słowackim. można powiedzieć z całą wagą brązu. Zaciążył też na nim i po śmierci. Aby wywyższyć i osłonić Mickiewicza, stworzono ów obraz Słowackiego jako małego, zarozumiałego i zawistnego rywala, niejako negatyw Mickiewicza, satelitę jego geniuszu. Taki wizerunek długo pokutował i dziś jeszcze coś z niego straszy czasami. Tak więc w aliaż posągu Mickiewicza weszło dużo fałszu i cudzej krzywdy. Krzywdy pisarza, który dziś też upomina się o posąg z brązu. Czy nie łatwiejsza byłaby ta sprawa do rozjaśnienia, gdyby się obu brało jako żywych ludzi, ludzi oczywiście natchnieniem swoim przerastających świat zwykłych istot, jako dwóch, dajmy na to półbogów tylko, przez litość niebrązowych bożków. Na dowód, jak uparcie pewne rzeczy pokutują, pozwolę sobie przytoczyć osobliwą broszurę. Jest to dzieło pana Słudzkiego pod tytułem Prawda o Słowackim pod kątem rywalizacji z Mickiewiczem. Broszura dość dziwaczna, zawierająca na czele sonet do profesora Kleinera. Autor w roku 1928 uważa za potrzebne upomnieć się o krzywdy Słowackiego, który jest poniżany dla Mickiewicza, jest poczytywany za heretyka i plugawca, za lichego jego naśladowcę, piszącego tylko to, co mu podyktowała nikczemna zazdrość talentu Adama, itd. Nie wchodzę w sens tej obrony, ale fakt, że mógł się urodzić jej pomysł i to w tej formie, wydaje mi się dość znamienny. Są to bezpośrednie skutki brązowości Mickiewicza, bo przecież w literaturze nikt nie jest odosobniony, wszystko się łączy z sobą. Jakże można sobie wyobrazić, aby jeden był z brązu, a inni z ciała? To wielka niesprawiedliwość. W takim razie ten z brązu musi na każdym kroku tym z ciała guzów ponabijać. Słowacki dotąd nosi takie sińce. Co do mnie, nie tylko nie uważam, aby trzeba było zatajać te rysy anegdotyczne, drastyczne, ale wyznaję szczerze, rozkoszuję się nimi. Dają wyczuć puls życia pod martwą abstrakcją. Kiedyż na przykład byłoby się ciekawym życia, atmosfery, jeżeli nie tam, gdzie chodzi o człowieka, który wyraził się cały w działaniu, jak Towiański? Zajrzyjmy do którejś z monografii o Towiańskim. Znajdziemy piękne rozprawy o kolumnach duchów i tak dalej, ale jak wstydliwe i ubogie traktowanie materiału życiowego. A teraz wróćmy znów do tych samych pamiętników. Pułkownik Kamiński dziwne miewał halucynacje, które sprowadzał natchnieniem umysłu swojego pobożnymi pieśniami. Miał zwyczaj, a raczej postanowił był sobie 2 godziny każdego dnia wyśpiewywać psalmy Dawida, każąc żonie towarzyszyć sobie na fortepianie. Wyobraził sobie, że wprzód nim był pułkownikiem Kamińskim, przepędził jedno życie na oborze i spełniał funkcję krowy. To też głos jego był tak ryczący, że żona wzbraniała się towarzyszyć mu fortepianem. Mąż sprowadził Mickiewicza, a mistrz powagą swoją wręczył Kamińskiemu laskę grubą, mówiąc: daję ci moc nieposłuszną żonę do uległości tym kijem przyprowadzić. Były płacze w domu i aż krewny żony, pan Jakub Malinowski, musiał łagodnie pomiarkowywać męża. Przywodzi nam to na pamięć ów list Mickiewicza do Towieńskiego ze Szwajcarii od Rueju, który powiedział raz w rozmowie, że może w przeszłym życiu był wołem. Na koncept to dobre, ale na artykuł wiary to ciężkie, czyni uwagę Krasiński. Oto mamy kolumnę duchów na co dzień i ręczę wam, że sprawa towienizmu z pewnością jest ciekawsza i bardziej skomplikowana niż to, co nam z niej pokazują. Czyż mamy przechodzić do porządku dziennego nad takimi świadectwami współczesnych? Czy mamy uważać je za fałsz lub świętokradztwo? Nie sądzę. Nie znaczy to, aby zawsze wierzyć im dosłownie, ale nawet gdyby nie były ścisłe, są cennym dokumentem. Malują nam, jak współcześni na pewne rzeczy patrzyli. Czy są jakąś sprzecznością nie do pogodzenia? Też nie. Dla mnie przynajmniej, nawykłego do poufałego wglądania w sekrety literatury francuskiej, to pomieszanie rysów wzniosłych i szlachetnych z komicznymi jest czymś tak naturalnym. Życiorys takiego Jana Jakuba Rousseau da się napisać dwojako, komicznie i patetycznie, i oba będą prawdziwe. Tuż przed towianizmem rozwijający się sansimonizm jest wszak nieprzerwanym pasmem komicznych epizodów. Znów widzę, jak z niechęcią wzruszają ramionami i mówią: anegdoty. Ale czymże są oficjalne życiorysy, jak nie ekstraktem anegdot i świadectw współczesnych, tylko oklepanych i przyrządzonych pod kątem zbudowania młodzieży? Nie przekonali mnie tedy nasi brązownicy. Przytoczyłem gdzie indziej opinię Kraszewskiego wyrażoną w roku 1877 o świeżo wydanych listach Balzaka. Razi go jako proza, jako trywialność, jako niedyskrecja wydawców to, w czym my dziś widzimy przemożną poezję życia tego pisarza. I tak ciągle. Dzisiejsze bluźnierstwa będą jutrzejszym komunałem lub kanonem, tak samo jak, gloryfikowana dzisiaj, historia rzymskiego legionu Mickiewicza była jeszcze za mojej pamięci skazą na posągu z brązu, starannie osłanianą przez wczorajszych brązowników. Cała ta polemika, prowadzona przez wielu krytyków z dobrą wiarą i z szacunkiem dla cudzego stanowiska, miała niestety i swoje strony szpetne, a tak znamienne, że godzi się je tutaj oświetlić. Istnieje cały koncern pism zbliżonych do siebie politycznie, w których krytyka rzekomo literacka jest tylko narzędziem, które do mistrzostwa doprowadziły taktykę wobec każdego, kogo uważają za swojego wroga. Jedno pismo fałszuje cytaty, drugie powtarza już sfałszowane i wyciąga z nich wnioski, trzecie lży, czwarte przychwala obelgom, piąte streszcza, pierwsze znów cytuje piąte i tak w kółko. Powstaje z tego taki splot złej wiary i fałszu, że go już sam diabeł nie rozpląta. Te metody chciałbym tu, nie powiem napiętnować, bo to jest język moich napastników, ale po prostu zanotować. Zatem Głos Narodu ogłosił z powodu mojej przedmowy dwa felietony pod tytułem Czy Mickiewicz powinien zostać dla nas posągiem z brązu? Cóż u licha z tym brązem? W tendencyjnym i nierzetelnym streszczeniu moich poglądów posunął się autor tak daleko, że podsunął mi cudzysłów, nie wiem skąd wzięty, jakoby Mickiewicz, podobnie jak Słowacki, przed męką uciekł i godności nie miał. Skąd to zaczerpnięto i kto tak powiedział, nie wiem. Czytelnikom moim nie potrzebuję tłumaczyć, że nic podobnego w mojej przedmowie nie istnieje, ani dosłownie, ani w przybliżeniu. Starałem się po prostu odmalować w niej stan duszy Mickiewicza, odbijający się zresztą w jego listach. A oto konsekwencje tego urojonego cudzysłowu. Jakiś półanalfabeta, który, jak sam powiada, nie czytał ani słowa z mojej przedmowy, ale przeczytał jej wyciąg w Głosie Narodu, pisze elukubrację, w której, powołując się na ten cytat, konkluduje, że należałoby Boja wyrżnąć w pysk i skierować do niego wszystkie te epitety, jakie Kmicic skierował do pułkownika Kuklinowskiego, wiszącego w stodole na belce. Ty rzezimieszku, ty podłoto, ty panie Szelmowski z Szelmowa, ty kuter gębo, ty niewolniku. Na te obelgi, spowodowane fałszerstwem cytatu, rzuca się skwapliwie pan Miłaszewski w Rzeczpospolitej i poświęca im radosny felieton, porównując je do sceny w Podfilipskim, gdy stary Litwin powiada do Podfilipskiego: milcz, acan, a to jak zacznę kuć w mor... I nie tylko zachwyca się tym, ale zagrzewa opętańca znaczącym zwrotem: lekceważę niespełnione groźby. A Głos Narodu, od którego wyszło całe to fałszerstwo, przedrukowuje z entuzjazmem głos pana Miłaszewskiego i tak w kółko. Wszystko to to powrót do epoki już nie brązowej, ale krzemiennej, bo pozwolę sobie zwrócić uwagę zwolenników brązu na ujemne skutki tego metalu w dziedzinie literackiej. Odpadkami tego brązu nabijają pałki pałkarze. Na tym brązie ostrzy swoją zatrutą broń świętoszek. I kiedy się patrzy na te orgie głupoty i nikczemności, rozpętane w imię pietyzmu, wolałoby się doprawdy mniej pietyzmu, a więcej prostej uczciwości. W każdym razie godzi się zanotować, jakie formy przybrał w Polsce w roku 1929 kult Mickiewicza. Z nieoczekiwanej strony przybył tej akcji mimowolny sukurs. Wyruszył w pamiętniku warszawskim pan Lechoń. Świetny poeta, przy tym autor Rzeczypospolitej Babińskiej, Szopki i redaktor Cyrulika, okazał się na nowym terenie zdecydowanym brązownikiem. W zapale swoim posunął się tak daleko w swobodzie streszczeń mojego tekstu, że musiałem przesłać do pamiętnika pismo protestujące przeciw podsuwaniu mi podobnych zdań, jak na przykład Boj przedstawia to nie pójście do wojska jako upadek Mickiewicza i tym podobne. Skąd pan Lechoń to wziął? Chyba z Głosu Narodu, bo ja takich nonsensów nigdzie nie pisałem. Oryginalny w istocie jest ten cały mickiewiczowski zajazd. Na progu naszego nowego życia, gdy zdawałoby się, możemy się wyzwolić z powijaków dydaktyki narodowej i zacząć patrzeć po literacku na sprawy literatury, rozlega się chór Nie tykać posągu z brązu. I w tym brązowym polonezie łączą się fantazyjne pary. Pan Lechoń z panem Lorentowiczem. Świetna rycina do Cyrulika, pan Lorentowicz jako podkomorzy, pan Lechoń jako Zosia. Senator Pozner z panią Heleną Romer. Coś w tej zgodnej harmonii nie jest w porządku. Trzeba nam będzie jeszcze powrócić do tego przedmiotu. Ale na razie muszę ochłonąć po zamęcie, jaki mam w głowie po przeczytaniu rozmaitych sądów, gdy na przykład Iżykowski uważa, że przedmowa moja jest za mądra, za rewolucyjna. Pan Kołaczkowski orzeka, że jest wywalaniem otwartych drzwi. Czy jest za mądra, nie moją rzeczą sądzić, ale z krzyku, jaki się koło tych drzwi uczynił, Nie zdaje mi się, aby były tak bardzo otwarte. Koniec rozdziału pierwszego. Czytał Piotr Natter.